Moje słowo dzisiaj chciałabym rozpocząć od 6 rozdziału Ewangelii Łukasza, 45 werset. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Kiedyś opowiedziano nam Ewangelię, uwierzyliśmy Biblii i uwierzyliśmy temu komuś, kto nam mówi, ale przede wszystkim poszliśmy za tym, który nas kocha, który mówi do nas i zaprosił do swojego królestwa. Przyszliśmy tacy, jacy byliśmy, każdy wie, skąd go Pan Bóg wydobył. I przyszliśmy z całym swoim bagażem. Rozpoczęło się dla nas nowe życie, ale są rzeczy, przyzwyczajenia, które po prostu, z którymi weszliśmy w to nowe życie. Bóg i Jeszua, Jezus powiedział do nas, zaufaj mi, poprowadzę cię prostą drogą. Tak prostą, że nawet głupi na niej nie zbłądzi. To nie jest, to w ogóle ja tego nie wymyśliłam, uwaga. Tylko to jest zapisane w Biblii. Zapłaciłem cenę życia za ciebie. Z powodu miłości daję ci największy dar. Oddałem moje życie za twoje życie. I nie tylko za jakość twojego życia tutaj, ale też za życie, dostajesz życie wieczne. Poprowadzę cię tu na ziemi, Bóg obiecał. Już nie jesteś sierotą. Nie musisz się ze mną układać, ani targować. Nie musisz już brać udziału w wyścigach, bo ja zapłaciłem cenę. Pójdź za mną. Przyszedłem, aby dać ci życie w obfitości. To, co wam powiedziałam, mniej więcej jest zapisane w Ewangeliach. Ale też jakoś tak Bóg mi to objawił wczoraj w nocy, że mam wam to przypomnieć, nam wszystkim, bo mówię to też do siebie. Może przede wszystkim do siebie. Księga Daniela 9:18. Jego modlitwa Daniela, proroka Daniela jest taka. Niech stanie się też naszą modlitwą. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Gdyż nie naszej sprawiedliwości, nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Bóg spotkał nas, tak jak wcześniej mówiłam, na jakimś etapie życia i powiedział, że będzie nas uczył swoich dróg. I przylgnięcie do Niego gwarantuje nam też zmianę myślenia. A co za tym idzie? Zmiana działania w życiu. I bywa też tak, że mimo, że przyjęliśmy Ewangelię, idziemy za Nim, ale jakoś nie potrafimy się do Niego przybliżyć. I ponieważ na ogół, nie że na ogół, ale bywa też tak, że te stare nawyki stają nam na drodze. Stare przyzwyczajenia, zranienia. Czasami też jest tak, że kręcimy się w kółko na tych samych rondach latami i latami. Mimo iż na tych samych rondach jakichś niepowodzeń, wpadamy ciągle w tego samego rodzaju porażki. Mimo iż Jego imię jest El Shaddai, Bóg Wszechmocny. Naprawdę ma wszelką moc? Naprawdę może przyjść i zmienić Twoje życie? Jak to jest, że po prostu czasami to idzie opornie? Wymyśliłam, że może dam Wam jakieś klucze, które odkryłam dla siebie i nie, że jestem mistrzynią świata w tym, ale pracuję i nad tym i widzę, że to się sprawdza. To są też takie rzeczy biblijne. Więc kluczem moim zdaniem, częścią tego rozwiązania wypadku z ronda, żeby wyjechać z ronda, jest to, żeby zmienić swój sposób myślenia. Ten twój sposób myślenia jest ci tak dobrze znany, że aż się nawet nie zastanawiasz, co rośnie w twojej głowie, a co często bywa przeszkodą, żeby wejść w pełnię Bożego powołania, namaszczenia dla ciebie. To jest tak, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego starego myślenia, że nie rozpoznajemy, że jest coś nie tak, a czasami jak jesteśmy blisko Boga w takim namaszczeniu, albo po prostu czasami normalnie jesteśmy, gdzie po prostu On jest zawsze blisko nas, słyszymy też Jego głos, kiedy mówi do nas. I to jest też tak dobrze nam znany głos, bo to jest nasz wewnętrzny głos, że czasami zapominamy o tym, że oh my goodness, tutaj Pan Bóg do mnie przemówił, bo to wszystko jest takie normalne. Także dobrze tak zwrócić uwagę, kto do ciebie mówi. I więc bywa tak, że po prostu myślimy źle. Dlaczego? Dlaczego myślimy źle? Z powodu cierpienia, które życie nam zaserwowało. Dopada nasze ciało, różne bóle nas dopadają. Trudy też właśnie życia. Czasami przychodzą inni ludzie. Przybywają do nas i mają szansę zalać nas trucizną. Czasami niekoniecznie, że przychodzą i mówią złe rzeczy, ale przychodzisz do nich z otwartym sercem i oni są jak ściana. Nie mają żadnej reakcji. A wierzę w to, że zostaliśmy powołani, jest też napisane do tego, żeby się zachęcać nawzajem. Co Biblia mówi o nastawieniu? W 1 Tesaloniczan 5,16, ja będę czytać, nie ma, tutaj się nie wyświetla. Jestem mistrzynią nieposiadania umiejętności wkładania tych tekstów, wiecie, w ten komputer. Także może mi ktoś pomoże następnym razem, więc musicie słuchać. 1 Tesaloniczan 5,16, zawsze się radujcie. 5,18 Tesaloniczan, za wszystko dziękujcie. Taką mam mieć postawę. Filipian 2,14, czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Filipian 4,4. Radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się. Filipian 4,6. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Filipian 4,8. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Dlaczego Biblia o tym mówi? Dlatego, że to jest dzisiaj dla nas ważne. Dzisiaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy razem z Jezusem, gdzie żyjemy Bożym życiem, czasami wleczemy ze sobą ciężkie bagaże, gdzie po prostu Pan Bóg z tą dobrą nowiną dnia dzisiejszego, mimo że złapaliśmy zbawienie, ale jeszcze z tym królestwem na co dzień jest nie tak. I musimy sobie dzisiaj z tym poradzić. Przeszłość minęła. Zostałeś odkupiony. Przyszłość nie jest nam znana. Może się zakończyć za 15 minut. Nic nie wiemy na ten temat, ale dzisiejszy dzień, jak to się mówi, a nie jest to poprawne, należy do nas. Teraźniejszość do nas należy. I ludzie, którzy mają złe nastawienie, bardzo rzadko osiągają pełnię swojego powołania w Bogu. Przeciętny człowiek, który ma dobre nastawienie, może znacznie więcej osiągnąć. Taki przeciętny, ale wiecie, dla Boga nikt z nas nie jest przeciętny. Każdy z nas jest wyjątkowy. Każdy z nas ma prawo zawołać Abba, tatusiu. I On na każdego z nas, nawet tego, który nie poznał jeszcze Jezusa Mesjasza, On na każdego z nas patrzy z miłością i z nadzieją i zawsze widzi twój koniec, tak, to, do czego zostałeś powołany. I widzi, że jesteś w drodze. To cię tam nie bierze za habety, czy tam za co to się bierze i nie trzaska cię od czasu do czasu. Ale cię zachęca, daje ci obfitość. Wejdź w to, co chce ci dać. Więc przeciętny człowiek, który ma dobre nastawienie i ma wdzięczne serce, może pójść bardzo daleko. Jak daleko? Chodzi, naprawdę zawsze chodzi o to, żeby spotkać się z sercem Ojca. Nie chodzi o jakieś wielkie sukcesy i tak dalej, ale chodzi o to, żeby spotkać się z Ojcem, z sercem Ojca i On już cię poniesie w te miejsca, które są pełne właśnie nawet sukcesu, ale spójrzmy na to z takiej Bożej perspektywy. Nastawienie ma ogromny wpływ na jakość życia i na spełnienie. Mówi się w Polsce, że wszystko jest dobre, co się dobrze kończy. Tak się mówi, tak? Ale Biblia właściwie nas zachęca do tego, żeby mówić, wszystko jest dobre, co się dobrze zaczyna. A na to mamy wpływ. I to nie chodzi o to, że można pomyśleć, ta Wiola to ona taka spryciula jest i ona taka silna. Ktoś mi kiedyś powiedział, że mam czołgowe namaszczenie, wiecie? Więc nie chodzi tu o takie osoby, które są pewne siebie i takie przebojowe. Przecież Bóg mówi, że wywyższy, skruszonym sercem nigdy nie wzgardzi. I tego, który jest introwertykiem, Bóg nigdy nie wzgardzi. To chodzi o to wszystko, co się w tobie rozgrywa. Jakie masz myśli dzisiaj? Z czym stajesz? Co ci towarzyszy na co dzień? Jak podchodzisz do życia? Efezjan 5,17. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Z Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Jak patrzysz na życie swoje, i wszyscy mamy jakieś trudności, przez coś przechodzimy, ale zacznij zwracać uwagę na możliwości, a nie przeciwności. To jest bardzo dobry sposób, żeby formować to wnętrze, które będzie Bogu oddawać chwałę, ale też jednocześnie pozwoli Bogu, żeby wypełniał cię całym swoim namaszczeniem. Jeśli ktoś uśmiechasz się do ciebie, jeśli chcesz, żeby ktoś się uśmiechnął, uśmiechnij się do niego. Jest coś takiego jak, wymyśliłam to, siedziałam w sadzie, jak efekt echa. Jak ja mówię do Halinki, jesteś kochana. I echo mówi, kochana, kochana, kochana. Ja mogę wpaść na to, ojejku, chyba Wiola jest kochana. Jesteś wspaniała, wspaniała, wspaniała. Bo ojciec tak mówi o nas. Słyszysz to, co wypowiadasz do kogoś innego. Słyszysz to, to po prostu wraca do ciebie. I mieliśmy spotkania na Zoomie i przyszła taka pani, spotkania z Izraelem, przyszła taka pani, która przeżyła Holokaust. Człowiek, który ją uratował, jednocześnie zabił jej matkę. I ona przyszła z takim optymizmem. Opowiadała nam wszystko to i całą tą trudną historię, ale widziała też dobre strony tego, jak została przeprowadzona i wojna przez ten smutek i trud. Wojna została wygrana, bo się nie pogrążyła w zawiści, w niechęci. Bardzo często Żydzi mówią też, wygraliśmy. Nie pozwolimy, żeby Hitler nas męczył do dzisiaj, dlatego przebaczamy. Dlatego odpuszczamy. Bo on mógłby być zwycięzcą jeszcze 80 lat po przegranej wojnie, gdybyśmy my ciągle się w tym gotowali, w tej niechęci. I ona co chwila mówiła takie słowo, potem mówiliśmy skąd jesteśmy i tam było może 70 osób na tym Zoomie i byli ludzie z całej Polski i ktoś mówił, że jestem ze Szczecina. Wspaniale! I ktoś z Warszawy, doskonale! Ja po prostu się tak dziwowałam, co ona takich słów używa. Pomyślałam sobie, w ogóle nie używam takich słów na co dzień. Świetnie, może super mówię. I ona mnie zachwyciła, wiecie, i pomyślałam sobie, rzeczy, które wypowiadamy, one do nas wracają. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, myślę, i to jest łatwo się tego nauczyć, bo po prostu to od ciebie zależy, co będziesz mówić. Jeśli chcesz być dobrze traktowany, po prostu traktuj innych dobrze. Prawie zawsze się to sprawdza. Typu idziesz do okienka i załatwiać jakąś trudną rzecz w jakimś urzędzie, którego nie za bardzo lubisz. Nie chcę tu wymieniać urzędów. Każdy ma swoje nielubiane. I idziesz i po prostu sobie myślisz, siedzi tam ta pani, idź z takim nastawieniem, z dobrym nastawieniem, że ona tam siedzi po to, żeby ci pomóc. Ona nie jest twoim wrogiem. Uśmiechnij się do niej. Niekoniecznie ją tam musisz błogosławić słowem, ale uśmiechnij się do niej. Pomyśl o tym, że to, co ty jej dzisiaj zaserwujesz, naprawdę do ciebie wróci. Przyjmij taką postawę zwycięzcy. Nawet jeśli się okaże, okej, to jest zwycięstwo w procesie, bo jeszcze na razie nic nie zobaczyłeś. Ale wojna przez Jezusa została wygrana, wejdź w tą wygraną. Nie bierz tej przegranej. To są rzeczy, które zależą od ciebie. To są rzeczy, które ja mogę wam dzisiaj powiedzieć, ale pytanie jest, czy to weźmiesz? Bo do tego też wierzę, że zachęca nas Bóg. Czy to weźmiesz dla samego siebie? Więc przyjmujesz postawę zwycięzcy i tym znacznie bardziej w związku z tym uzyskasz zwycięstwo i ono ma szerokie znaczenie. Ale też to słowo zwycięstwo, ale zwycięstwo jest wtedy, kiedy wszyscy zwyciężamy. Nie ma rywala. Tutaj, szczególnie w Kościele, wszyscy zwyciężamy. Nie mamy tu rywali, nie musimy się po prostu wyścigować z nikim. Taka dobra postawa to jest jak tajna broń. I zadowolenie przychodzi z wnętrza człowieka i opiera się na postawie. I myśli, które masz zawarte w sobie, w swojej głowie, są ważniejsze zawsze od rzeczy, które posiadasz. Czasami rzeczy, tak jakoś ten świat trochę istnieje teraz, że one próbują i definiować nasze wnętrze albo nasz system wartości. Mówię wam, to jest nieprawda. Biblia mówi też, że jest nieprawda, więc warto się nad tym zastanowić, że twoje nastawienie udziela się innym ludziom. masz wpływ na innych ludzi. Możesz mieć jakieś talenty, tutaj po prostu wspaniałe uwielbienie było i ja nie mogę od nich wziąć tego, bo mam jakieś inne talenty i po prostu nie mam takiego muzycznego może właśnie talentu. Ktoś ma jakieś doświadczenie i to jest jego skarbem. Ja też tego nie mogę wziąć. Ale zapał Łukasza i jego po prostu pasja do uwielbienia, ona po prostu może mnie zachwycić. Ona mnie może zabrać w takie miejsca, nie, że ja chwycę gitarę i zacznę grać, ale znajdę swoje miejsce przed Bożym tronem w uwielbieniu. Z powodu tego, co on niesie. Mamy wpływ na innych ludzi. Nie myśl sobie, że jesteś Dziunia Piernik, opowiadasz coś po prostu gdzieś i nikt tego nie słucha. Wiesz co? Ty sam tego słuchasz. I w związku z tym, czego się nasłuchasz, czasami idziesz i wypalasz komuś prosto z mostu coś, co ten człowiek w ogóle ci nie zdążył tego zaserwować. Więc to jest bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, że ludzie przejawiają skłonność do przejmowania postaw tych ludzi, z którymi przebywają. Tak samo jak z Jezusem przebywamy. I po prostu czasami myślimy, że musimy się tak modlić, mówić strasznie dużo, a czasami po prostu może jemu chodzi, żebyś siedział przed nim i śpiewał piosenki miłości, które są ta-ta-ta-ta-ta, Abba, kocham cię. I myślisz sobie, bez sensu w ogóle, co ja tutaj śpiewam. Ale dla niego to ma zupełnie inną wartość. Robi się jakaś operacja w twoim sercu. Bóg ma jakieś swoje tajemnice z nami w tym porozumieniu. Więc jeśli z nim przebywasz, stajesz się jak on. Jeśli przebywasz też w takim odpocznieniu i ludzie, z którymi przebywasz, oni stają się takimi jak ty. Albo szerzysz truciznę, może być czasem bardzo delikatna trucizna, ponieważ właśnie przypniesz się faktów i będziesz tylko mówił o jakichś faktach. O faktach z życia innej osoby. Ale wiesz co? Twoje życie dla mnie jest bardziej ciekawe zawsze niż ktoś, o kim mi dzisiaj opowiadasz. Pamiętam, ktoś mi opowiadał na Białorusi o takich dwóch siostrach, które miały dzieci w podobnym wieku i one się spotykały po prostu do południa jakoś z tymi dziećmi. No i chciały mieć takie pobożne życie. Coś im tam nie do końca wychodziło i się zapytały, mówię, Boże, dlaczego nam to nie idzie jakoś tak, ta bliskość z Tobą? No przecież jesteśmy dwie siostry, mogłybyśmy o Biblii rozmawiać i tak dalej. Tu jak te dzieci się bawią, a Bóg mówi tak, za każdym razem, kiedy będziecie chciały mówić o kimś innym, zacznijcie śpiewać psalmy. Niekoniecznie, że złego coś, ale w ogóle jakieś uwagi albo coś. Zacznijcie śpiewać psalmy. I te siostry potem mówiły, że one śpiewały psalmy przez 2 lata. Tylko psalmy. Także masz wpływ na innych ludzi. Z jednej strony. A z drugiej strony człowiek sam nie może, człowiek, ja Wiola, nie mogę was uszczęśliwić. Sam musisz podjąć decyzję. O czym będziesz myślał? Co będziesz mówił? Czy chciałbyś się poczuć lepiej w tym wszystkim, tym całym życiu, w tych swoich stosunkach z innymi ludźmi? To jest odpowiedzią na może Filipian 2:3. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Wysoko trzeba cenić ludzi. To jest też tajnik dobrego myślenia. Nawet jak kogoś nie lubisz, możesz podchodzić do niego z dobrym nastawieniem. Możesz podchodzić do niego z szacunkiem, dlatego że w nim mieszka ktoś, kto jest święty. I nie rób badania i nie oceniaj, na ile ten święty mieszka w nim. To nie jest twoja sprawa. Facet spotkany na ulicy, który źle prowadzi samochód i ciebie denerwuje, on jest twoim bratem. Kiedyś pamiętam w Jerozolimie, tam jeżdżą jak szaleńcy, wiecie, jechała przede mną, tak, ja nie jechałam, tylko moja koleżanka prowadziła, ale jakiś facet po prostu tak jechał, jojku, myślę sobie, wydanie męskie Dziuni, po prostu już tam krzyczę do tej mojej Hawy. Hawa, weź tam coś zrób i macham tymi rękami. Ona mówi, nie machaj rękami, bo on to może zobaczyć, czy jesteś zirytowana. Ja mówię, no właśnie o to chodzi. Niech się po prostu nie chce coś zrobić ze sobą tutaj na tej jezdni. Ona mówi, wiesz co, a ja traktuję tego faceta tak, jakbyś to ty tam jechała. I myślę sobie, jak ktoś już daje takiego czadu na ulicy, a co ten czat w Jerozolimie występuje co 5 minut, to po prostu myślę sobie, to Viola tam jedzie. To jedzie Viola i ona ma dzisiaj zły dzień, skądś się wydobyła do tego auta, więc po prostu jestem za nią. Po prostu będę ją wspierać. Co z tego, co teraz lecę? Coś ma się zawalić, jak nie zdążę. I wiecie, co ta Hawa mnie przekonała? Nie tylko na temat jeżdżenia autem, ale ludzie przychodzą jakąś swoją historią. Gdzieś przychodzą i chyba, że masz komuś uratować życie, to ty łam wszystkie przepisy, ale już nie przeklinaj tych, którzy przed tobą jadą. Viola, to ja mówiłam do siebie. To znaczy, ja już tego tak nie robię, to już ja nie przeklinam. Teraz sobie tylko uświadamiam, który tam z moich przyjaciół jedzie przede mną i po prostu sunę do przodu. Więc wysoko trzeba cenić ludzi. I możemy kogoś też zachęcić przez dobre nastawienie, tak samo przez nasze złe nastawienie, które sobie w domu uknuliśmy i w drodze do Betlejem po prostu nie zmieniliśmy go. Spotykamy kogoś i wszystko to, co wymyśliliśmy przy śniadaniu, prezentujemy temu komuś. Weź się otrząśnij. Nie do tego zaprasza nas Bóg. Jak to zmienić? Przyznaj się, że potrzeba ci poprawki. Może to moje słowo dzisiaj też może być taką zachętą. W którym miejscu potrzeba ci coś zmienić? Zatroszcz się o to nastawienie, o to dobre nastawienie. Jak ludzie zrzędzą wokół ciebie, to znajdź coś pozytywnego. Znajdź coś pozytywnego, żeby powiedzieć, niekoniecznie świątobliwego, bo czasami twoje towarzystwo na jakieś takie świątobliwe teksty nie jest gotowe, ale dobre słowo powiedziane z naszego wnętrza, gdzie tata w nas mieszka. Mamy moc zmieniać rzeczywistość. Mamy autorytet większy, niż nam się wydaje. Więc reaguj pozytywnie, w jakimś czarnej dziurze znajdź coś zawsze fajnego, powiedz. Bywa tak, że towarzystwo jest tak zatrute, że nie jesteś w stanie po prostu nic przynieść. Czasami warto się wymiksować z takich sytuacji, szczególnie jeśli nie są rodzinne. Po prostu decydujesz, co bierzesz i co siejesz. Pozbądź się negatywnego słownictwa. Codziennie wyrażaj wdzięczność wobec innych. To pozwala docenić życie. Jak tego negatywnego słownictwa? Właśnie przez takie ćwiczenia. Dziękuję ci za to. Myśli masz takie, że wszystko jest w ogóle do kitu i co tu się wali, ale to jest dobre, ale to chcę powiedzieć, ale to ogłaszam. Może dobrą rzeczą jest wyłączyć telewizję. Wiecie, bo okazuje się, Biblia cały czas o tym mówi, że dobra nowina jest też informacją. W telewizji trochę i w internecie to działa tak, że zła wiadomość jest wiadomością. Ale życie z Bogiem mówi nam, że dobre wiadomości są wiadomościami. Nikt nie ogłasza, słuchajcie, że w Polsce, że w Krakowie od wczoraj, po prostu, nie wiem, 9 tysięcy ludzi zakochało się w sobie. W związku z tym postanowili zmienić świat i idą teraz tam przez jakąś kładkę Bernatka i po prostu mają zamiar zawalić ten most, ponieważ będą wieszać tam takie, się to nazywają kłódki, nie? I te kłódki po prostu tak obciążą, ten most się zawali. Ale miłość po prostu rozwala wszystko. To nie jest dobry przykład. Ale nikt nie ogłasza dobrych rzeczy. Dobrą rzeczą jest to, że ludzie przyszli i pomyśleli o kimś, kto jest biedny i ktoś, komu podali rękę, jakiś policjant gdzieś nas tam po prostu wyratował z czegoś. Ogłaszajmy to. To są też wiadomości. Odkleić się trzeba od ekranu po prostu, od komputera, od, nie wiem, co tam jeszcze macie, ja mam komputer i tutaj, Panie Jezu, wybacz mi. Zakładaj, że większość ludzi po prostu jest przyzwoita i życzliwa. W razie wątpliwości dopatruj się dobrych intencji. Jeśli postawisz na brak zaufania, zawsze będziesz stratny. Życie nas nauczyło, że nie warto ufać ludziom. Po prostu weź od Boga to. Weź Jego życzliwość na temat drugiego człowieka. Większość ludzi na ogół ma dobre intencje. Czasami zostaniesz oszukany, bo życie jest trudne. Ale to niewielka cena za luksus życia w zaufaniu do innych. Nie masz po prostu takiego stresa i po prostu ciągle się nie musisz denerwować i wszystkich podejrzewać i po prostu lecieć po prostu na kolana, bo jesteś w grzechu. bo ciągle kogoś coś podejrzewałeś i po prostu to nie jest tylko twoje podejrzenie. Za tym idzie masa słów, które mówisz i twoje działanie. Myśl o scenariuszach, gdzie wszyscy wygrywają. Zadawaj pytania i wsłuchuj się w ludzkie historie. W ogóle się zgubiłam, ile ja jeszcze mogę mówić? Tego nie wolno powiedzieć na online. Ile jeszcze mogę mówić? Nikt nie wie? No to walę dalej. Przypomniała mi się taka historia, jak jestem przewodnikiem po Krakowie i miałam taką panią, wiecie, nauczycielkę. I oni są bardzo fajni, bo oni bardzo dużo wiedzą, ci nauczyciele. Ja nie, że mam coś przeciwko nauczycielom, ale w życiu tak czasami bywa z tymi izraelskimi nauczycielami, że jak chodzimy po Krakowie, to im się włącza coś takiego, że oni chcą mi mówić o Krakowie. No to ja jestem zadowolona, bo sobie myślę, przecież jestem z nimi tylko 5 godzin, 6 godzin. I to jest czas, kiedy powinnam im zaserwować coś najpiękniejszego. Ja się z nimi potem już nie spotkam. I jeśli najpiękniejsze dla nich jest im po prostu to, że oni mnie poinformują teraz, jak wygląda moje miasto i w jakim jestem, jakiej tu jesteśmy sytuacji, no to bardzo fajnie. Bywa też tak, że czasami, jak jest szczególnie małżeństwo, to widzę, że ci ludzie mnie zaprosili głównie z tego powodu, żeby się nie pozabijali, wiecie? I po prostu tak się kłócą, ale umiarkowanie, bo jestem takim buforem. Więc to była taka sytuacja i idzie pani taka bardzo nabuzowana. Już przeszliśmy, słuchajcie, od Bramy Floriańskiej na Kazimierz się udaliśmy. I ja po prostu dowiedziałam się bardzo dużo różnych rzeczy, niekoniecznie może takich zgodnych z prawdą taką współczesną, ale wysoce interesujących o Krakowie. I ten mąż w końcu się zdenerwował i mówi, słuchaj, Hawa, przecież po to, żeśmy wzięli Wiolę, żeby ona nam mówiła, po co ty się tak wtrążalasz cały czas? Ona mówi, no tak, tak, ale ja troszeczkę też zdążyłam mówić, ona mnie głównie pytała o mój stosunek do Izraela. I nagle teraz, na tym Kazimierzu, ona się tak opanowała i mówi, tak, 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 to teraz ty mów. No to ja zaczynam znowu mówić, ona mówi tak, słuchaj, ty jakaś dziwna jesteś. Ty masz jakiś taki dziwny stosunek do tego Izraela, jakiś piękny. Jak to się u ciebie zaczęło? Ja nie będę ci mówić, bo nie, tu będziemy mówić o tym Kazimierzu. Ona, ale powiedz mi, jak to się... Ja więc to się powiem, to się naprawdę zaczęło z Bogiem. Naprawdę chcesz tego wiedzieć? To o tym wiedzieć? Ona mówi, z Bogiem? To nie wyglądasz na taką prymitywną. Ja mówię, no właśnie mówiłam ci. No i idę dalej i sobie myślę, że słowa, które ona do mnie mówi... Nie są tylko tym. Ludzie przychodzą z jakąś swoją historią. I dobrze, że mi się taki, wiecie, taka maszyna w głowie włączyła. I skąd ona przychodzi, jest nauczycielką A, B, pochodzi z Izraela, C, 80% ludzi tam jest świeckich, 20% religijnych, którzy naciskają na tych 80%, żeby byli jacyś. I tym 80% się to nie podoba. Nie za wiele wiedzą jedni o drugich, więc możliwe, że ci świeccy widzą tych religijnych jako prymitywnych. Ja jestem jakaś opcja Boża. Ona tam się nie zastanawia, czy ja z takiej opcji, czy z takiej. Religijna, bum, wsadziła mnie do tej klatki. Więc ja się tym w ogóle nie przejmuję. No mówiłam ci, że to jest takie po prostu nieciekawe. I ona mówi dalej, no. Tam ja opowiadam o tych synagogach. I ona teraz mówi, tak, no muszę ci coś tutaj powiedzieć. Ten mąż, znowu musisz mówić. Ona, tak, to jest bardzo ważne. I mówi, tak, wiesz co, 30 lat temu zdarzyła się taka sytuacja, że moja córka umierała. I lekarze, mamy świetną medycynę w Izraelu i tu nastąpił wykład na temat medycyny, naprawdę mają świetną. I lekarze powiedzieli, że nie ma dla niej szans. I ja wtedy już nie wiedziałam, co mam zrobić. Ja w ogóle nie wierzę w Boga. Ale poszłam do rabina i ta żona rabina mi powiedziała, każdego wieczoru czytaj psalmy, czytaj je na głos. I ona mówi tak do mnie na tej szerokiej ulicy. I wiesz, co się stało? Ta córka wyzdrowiała. I po prostu mamy z niej wnuki dzisiaj i wszystko jest dobrze. Już w ogóle nie wiem, co z tym zrobić. Ona taka zawstydzona, zażenowana, nie wiem. Ja w ogóle tego nie skomentowałam, że o, widzisz, a nie mówiłam ci, o, proszę bardzo, z Panem Bogiem bardzo fajnie. Nie. Myślę sobie, każdy ma swoją przestrzeń też. Muszę jej tylko dać do zrozumienia, jestem z tobą. Już przedtem byłam i teraz jestem. Bo najważniejsza jest miłość i wspieranie się. No i idziemy dalej. 10 minut mija i to już koniec opowieści. Tam są takie słupki na szerokie i ona tam sobie postawiła swoją torebkę. Otworzyła tą torebkę i wyciągnęła taką zniszczoną księgę psalmów i mówi, i na dodatek ja te psalmy czytam do dzisiaj. Więc po prostu ludzie mają swoją historię, wiecie? my przychodzimy i załapujemy się często na koniec tej historii, ale warto sobie tak uruchomić, że naprawdę mają dobre intencje. I dobra, może ktoś tam gdzieś ma jakieś złe, ale zrób sobie takie nastawienie, że w nim też mieszka ten, który ukochał ciebie. Zadawaj pytania. Wybieraj współczucie, ponieważ to współczucie zawsze zwycięży. Ono bardzo skraca dystans. Ktoś przychodzi i mówi ci o swoim bólu. Nie wymyślaj, nie ustosuj takiej dorady, porady. Po prostu wysłuchaj go, bądź z nim. Do tego wszystkiego, o czym mówię, tutaj potrzeba jest odwagi. I trzeba wyjść też z cienia, jak jest napisane, że nie stawia się, nie kryje się miasto, które jest zbudowane na wzgórzu, ani światła pod korcem. To też dotyczy tych zachowań, wiecie, tych rzeczy, o których myślimy, że masz dobry pomysł i ci opowiedz to innym, zachęć innych. Ja wielokrotnie byłam zainspirowana życiem innych do robienia fajnych rzeczy. Nie ukrywaj tego. Po prostu opowiedz to im. To nie chodzi o to, żeby na prawo i lewo opowiadać, jakie tutaj masz zamiar, żeby prawica nie wiedziała, co lewica. Wiecie, że walę takimi skrótami ludzie z internetu, proszę sobie doczytać w Biblii. Ale też nie kryj tego, nie kryj tych fajnych myśli, które masz o kimś. I ponieważ twoje słowo ma znaczenie, przynosisz życie albo śmierć, przynosisz to do innych i przynosisz to przede wszystkim do samego siebie. Z nikim tyle w życiu nie gadasz, co sam ze sobą. Pomyśl sobie, ile strasznych rzeczy sobie mówisz czasami, których w życiu byś nie powiedział obcemu. Bóg tego nie chce. Nie wybiera tego dla nas. Nie jest to nigdy naszym przeznaczeniem. Takie wyzywanie samego siebie to nie jest żadna korekta. To nie przynosi życia. I Mateusza 6,14 jest napisane: bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam wasz Ojciec Niebieski. Na koniec chcę powiedzieć: przebaczaj. Przebacz sobie. Zabierz się za dzisiejszy dzień. Zmieniaj swoje słowa. Zmieni się twoje nastawienie. I może tak pomyślę, że może się pomodlę. Pewnie sobie zadawałeś różne pytania i sobie sam ze sobą rozmawiałeś. Pomodlę się, żebyśmy weszli w te nowe miejsca. Jakoś mi wierzycie, co ja mówię? Tak, no to dobrze. Panie, dałeś nam zbawienie, ale też zaprosiłeś nas do królestwa. Panie, do tego królestwa, gdzie Ty jesteś królem, Ty jesteś dobrym ojcem. I dziękuję Ci za to, że nas kochasz, że jesteś tym, który nas kocha, że jesteś tym, który wyznacza nam drogi i to są proste drogi, że nawet głupi na nich nie zbłądzi. I dziękuję Ci za to, że masz wiele miłosierdzia dla nas. Że jesteś dobry i łaskawy. I proszę Cię, Panie, o nasz Kościół, o nasz kraj, żebyśmy otworzyli się na to, co Ty chcesz nam powiedzieć o sobie samym. Panie, ja chcę też stanąć przeciwko takiemu powiedzeniu w Polsce, że nadzieja jest matką głupich. To jest nieprawda. Chcę ogłosić, że nadzieja pochodzi od Ciebie i że dzisiaj mamy nadzieję, że poprowadzisz nas w miejsca Twojego Królestwa, Twojej wolności, wspierania siebie samych z powodu Twojego imienia i wspierania siebie nawzajem. I błogosławię nas wszystkich. No i tyle. Amen. Dziękuję.